17 minut po godzinie 13, czyli nadszedł czas zuchwałych. Dzień dobry, program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Agata Zalewska. Sprawdzian sadomasochizmu, czy jak ujął to magazyn Time, ostateczny test ludzkiej wytrzymałości. Nie mam pojęcia, jak nazwać projekt, który zrealizowała bohaterka naszego dzisiejszego spotkania, prywatnie mama dwóch dziewczynek, ponadto WF-istka w jednej z podwarszawskich podstawówek i właśnie ta kobieta jako pierwsza Polka ukończyła Four Deserts Grand Slam, serię czterech ultramaratonów przez pustynię na różnych kontynentach. Dokonało tego zaledwie kilkadziesiąt osób na całym świecie. Tego opisu nie trzeba podbijać już żadnymi słowami. Tak więc zaczynamy.
Czas zuchwałych.
Magazyn Time umieścił Four Deserts Grand Slam wśród 10 najbardziej wymagających zawodów wytrzymałościowych na świecie. To prawie 1000 kilometrów po czterech najbardziej zróżnicowanych klimatycznie pustyniach. Projekt trzeba zrealizować w ciągu roku. Naszej bohaterce udało się to zrobić w 7 miesięcy. W tym czasie ukończyła biegi na pustyniach Namib, Atakama, Antarktyda i w Gruzji. Teraz ma nowy plan. Jako pierwsza Europejka chce ukończyć Grand Slam Plus. Moim gościem jest dziś Julita Ilczyszyn, znana z mediów społecznościowych jako wybiegana mama. Cześć, Julito.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Julito, na początku wielkie gratulacje, bez tego się po prostu nie może obyć. Antarktyda była ostatnim punktem projektu Four Deserts Grand Slam. Wróciłaś do Polski na początku grudnia. Czy głowa nadąża nad tym wszystkim, co się teraz dzieje? I no bo właśnie, zostałaś pierwszą Polką, która ukończyła pustynnego szlema. Zawody biegowe uznawane za jedne z najtrudniejszych na świecie, jeżeli chodzi właśnie o te zawody biegowe.
Po każdym biegu trudno jest wrócić do codzienności, do tego rytuału. Natomiast moja głowa jeszcze zdecydowanie nie jest poukładana już od pierwszej pustyni i od Namibii, bo to bardzo szybko następowało po sobie. Przyjdzie na to czas. Czas świąt jest chyba doskonałym czasem, kiedy ukończyłam te Four Deserts i będę miała chwilę, żeby to wszystko poukładać, przeanalizować i wyciągnąć już takie ostateczne wnioski.
Chociaż można powiedzieć, że przyjechałaś z Antarktydy na Antarktydę, bo jednak chyba te warunki niewiele się różnią.
Śmieję się, że Antarktydę przywiozłam tutaj do nas, do naszego kraju, te minus 8 i śnieg, ale chyba
dobrze.
Jest to okej.
Okay. No, chyba tak, też tak mi się wydaje. Chociaż trudno, ale dobrze. Oglądałam krótki film dokumentujący ten ostatni etap wyścigu. Niewątpliwie jesteś jedną z najbardziej barwnych uczestników. Na całej głowie kolorowe warkoczyki, ja muszę to Państwu opisać, do pasa, zawsze uśmiechnięta. No i jeszcze jedno, powiedz mi, jak się biegało w tiulowej spódniczce po Antarktydzie?
Tak,
dobrze dojrzałam?
Zdecydowanie, tak. Miałam dwie tiulowe spódniczki. Jest to symbol moich córek. Jedna jest zielona dla Zuzanny, jedna, druga była różowa dla mojej starszej córki Julii. To było takim symboliczne, że myślę o nich cały czas, a dwa, żeby one mnie dobrze widziały na tych zdjęciach, które tam powstawały. To tak, zdecydowanie chyba byłam najbardziej kolorową osobą na tym biegu.
Do tego 1,85 m wzrostu szczupła?
Tak.
No nie, no modelka
jestem
po prostu.
Jestem widoczna.
Ale w tym pozytywnym, tak, sensie. Ja się domyślam, że Antarktyda była dla ciebie największą niewiadomą. Do tej pory musiałaś zmagać się ze skrajnie wysokimi temperaturami, a tutaj musiałaś stawić czoła, no właśnie, zimie. Choć na Antarktydzie tak właśnie wygląda lato, bo teraz jest chyba okres letni.
Zgadza się. Teraz trafiliśmy na porę letnią. Prognozy ustawiane były na minus 30, więc faktycznie tych mrozów się bardzo bałam. Natomiast Antarktyda potraktowała nas bardzo łagodnie, bo najniższa zarejestrowana temperatura podczas naszego pobytu to było minus 12 plus wiatr, więc odczuwalna była około minus 15 i w ten dzień wcale nie zmarznęliśmy. Największe kłopoty mieliśmy, kiedy było w okolicach zera i minus 1 i ogromne opady deszczu, które nas przemoczały w ciągu 30 minut. Wszystkie ciuchy były mokre. Wtedy zaczynało się wychładzanie organizmu, wyziębianie i no, ten bieg był wtedy nieprzyjemnym biegiem.
Ten no właśnie, podczas poprzednich wyścigów na pustyniach mieliście do pokonania po 250 kilometrów w ciągu 6 dni. Na tym polega ten cały właśnie projekt. Ale Antarktyda jednak rządzi się swoimi prawami, głównie pogodowymi. Trzeba było zmienić te zasady gry. Jak to wyglądało tutaj?
Antarktyda zdecydowanie decyduje o warunkach pogodowych i te warunki pogodowe decydują o tym, jak będziemy mogli zaliczać każdy następny etap. Bieg był podzielony na 6 dni, ale zawsze z zastrzeżeniem, że nie wiadomo, czy ten bieg się odbędzie, więc tutaj też taka mentalna huśtawka, nie wiadomo, na co my mogliśmy się nastawiać.
I cały czas musieliście być w gotowości, tak?
Cały czas.
Tak, jak wstawaliście rano?
Czy wstawaliśmy o 4 rano, mieliśmy dzień wcześniej przedstawione, że o 5 rano będziemy pontonami, takimi zodiakami, dopływać do lądu ze statków, na którym nocowaliśmy. Mieliśmy podany wstępny harmonogram, ale on, szczerze powiem, że każdego dnia się zmieniał. Także raz startowaliśmy o 4 rano, raz startowaliśmy o 16, innego dnia startowaliśmy o 22. Tak jak warunki pogodowe nam pozwalały, tak po prostu mieliśmy zielone światło na bieg.
No i tak, no i właśnie tak jak wspomniałyśmy, 250 kilometrów. Tutaj ta zasada tego właśnie nie dotyczyła.
Chyba tylko jeden bieg z tej serii odbył się na Antarktydzie, kiedy jakaś osoba przebiegła te 250 kilometrów. U nas ze względów na warunki pogodowe nie było takiej możliwości. Bieg odbywał się na zasadach wystawianego czasu. Mieliśmy od 4 do 6 godzin możliwości
dziennie.
Takiego okno pogodowe na bieg.
Trasa w ciągu dnia?
W ciągu dnia, oczywiście. Na jeden etap mieliśmy od 4 do 6 godzin. Trasa była wyznaczana nie już po cały Antarktydzie, powiedzmy, tylko na pewnym odcinku. Ten odcinek miał od kilometra do 2,5 jako pętla, albo takimi zygzakami biegaliśmy. Więc to też dodatkowo psychiczne obciążenie, bo biegać cały czas w kółko na jednym kilometrze, no to wymaga troszeczkę dużych sprawności psychicznych. I tutaj plus głęboki śnieg, plus śliski lód albo deszcz, no utrudniały nam zdecydowanie te możliwości pokonania dystansu 250 kilometrów. Najdłuższy dystans, który zawodnik zaliczył, to było 230 kilometrów
w tym limicie czasowym. Tak.
W tym limicie czasowym. Kobieta, która zajęła pierwsze miejsce, przebiegła 190 kilometrów. Mi udało się zaliczyć 171 kilometrów, z czego jestem bardzo zadowolona.
Tak, imponujący wynik. Bieganie po śniegu, silny wiatr czy niskie temperatury? Co było takim największym wrogiem?
Dla mnie chyba ten głęboki śnieg, chociaż i tak nie powinnam była narzekać, bo właśnie tak jak wspomniałaś, przy moim wzroście zapadanie się do śniegu to u mnie było w okolicach kolana. Inni mieli dużo większe problemy, bo zapadali się po pas. Więc tutaj mi się ten bieg bardzo podobał. Natomiast
tak, bo chyba wspomniałaś, że bo tak nie wiedziałaś, czego się spodziewać, prawda, po tym biegu,
tak.
No bo to była zupełnie inne warunki. Ale jednak chyba miło cię rozczarował.
Bardzo.
I otoczenie miło cię rozczarowało. Rzeczywiście biegałaś wśród pingwinów i z pingwinami?
Czy tak, zdecydowanie.
Ja widziałam na tym filmie, trochę się tak podpytuję, ale to było, no proszę państwa, muszą państwo to zobaczyć na filmie. No rzeczywiście to jest na wyciągnięcie ręki, biegnie koło państwa pingwin.
Pingwiny były naszą super atrakcją pierwszego dnia. Faktycznie ich było całe mnóstwo. Jednak nikt nie mówi o procedurach, które tam się nawiązały. Otóż, kiedy pingwin wszedł nam na trasę biegową, bo to była taka ścieżka wydeptana po pierwszych tam kilku okrążeniach. Kiedy pingwin wszedł nam na trasę, musieliśmy się zatrzymać, bo odległość, którą musimy utrzymywać, to jest 5 metrów od pingwina. No i od tego pingwina zależało tak naprawdę, czy my pobiegniemy dalej, czy nie. No różnie wyglądało to. Czasami czekaliśmy kilka minut, czasami kilkanaście.
Czyli z uroczych stworzeń okazało się, że
takie całkiem wredne te pingwiny były.
No właśnie, a powiedz mi, co się okazało największym twoim sprzymierzeńcem oprócz wzrostu, jak już wspomniałaś?
Moim sprzymierzeńcem na każdej pustyni zdecydowanie były kijki od Nordic Walking. One stabilizowały mi nogi i to chyba, no bez tych kijów na pewno dużo trudniej byłoby mi pokonać ten dystans.
To teraz możemy chyba polecić naszym słuchaczom, no bo mamy właśnie już tyle śniegu, przynajmniej u nas w Lublinie i tutaj w województwie. Chyba będzie łatwiej, tak? Łatwiej się chodzi po prostu.
Ja zdecydowanie absolutnie polecam dla naszego bezpieczeństwa, dla stabilizacji nóg i dla odciążenia kręgosłupa. Kiki Nordic Walking uważam, że są genialnym pomysłem, genialnym wynalazkiem.
Powiedz
absolutnie.
Mi, co poczułaś już na mecie, jak już wiedziałaś, że zdobyłaś tego pustynnego szlama? Ja wiem, że to pewnie pytanie pojawia się zawsze, no ale musi paść tutaj.
To są takie emocje, które ciężko jest mi jeszcze poukładać, to, bo łzy szczęścia, takiej radości, ulgi mieszają się po prostu z
nostalgią,
taką
już koniec.
Nostalgią, z drugiej strony totalną euforią, totalną taką ekstazą, że zdobyłam to, bo jeszcze 7 miesięcy temu, szczerze powiem, że nie wiedziałam, nie wierzyłam do końca, że to może się ziścić.
Mm-hmm. A powiedz mi, teraz już wiesz, po czym lepiej ci się biega? Czy po śniegu, czy po piachu?
No mimo wszystko jednak wybiorę ten piasek, gdzie jest cieplej. Antarktyda miała swoje prawa i była przeurocza. Nie zawiodłam się na niej, dała mi mnóstwo takich pozytywnych emocji i wrażeń. Natomiast no, te pustynie ciepłe są zdecydowanie dla mnie.
Antarktyda nie była chyba takim pierwszym odstępstwem od reguły tegorocznego For Deserts. Projekt zwykle zakładał kończenie właśnie biegów na pustyniach Namib, Gobi, Atacama, no i właśnie Antarktyda. Jednak ze względu na pandemię Gobi została zamknięta i byliście zmuszeni przenieść się do Gruzji.
Tak, w dosyć krótkim czasie niestety to taka decyzja padła, więc trzeba było zdecydować, czy robimy Gruzję w tym roku, czy Gobi w przyszłym. Mieliśmy taką możliwość wyboru. Ja z racji, że nie miałam do końca pewności, czy ta Gobi będzie w przyszłym roku, zdecydowałam się na Gruzję, bo też bliżej. I tak, ze względu na pandemię i covidowe sprawy, Gobi została zamknięta i zdecydowałam się na Gruzję.
Julita Ilczyszyn, pierwsza Polka, która ukończyła Four Deserts Grand Slam, serię 4 ultramaratonów przez pustynię na różnych kontynentach, a już za chwilę z mroźnej Antarktydy przenosimy się na gorące piaski.
Czas zuchwałych.
Nie zaraz, a już się właśnie zaczyna. Julita Ilczyszyn, albo inaczej wybiegana mama, która zaledwie w 7 miesięcy ukończyła biegi na pustyniach Namib, Atacama, Antarktyda i w Gruzji. Pierwsza była pustynia Namib. Tam było ciężko, ponieważ jeszcze nie wiedziałaś, czego się spodziewać. W jednym z wywiadów też przeczytałam, że tę pustynię przebiegłaś ze swoim przyjacielem z Brazylii. Ty miałaś problemy z biodrem, a on problemy psychiczne. Ciekawy tandem.
Zdecydowanie tak. To był dosyć mocno zaskakujący moment, bo my się wcześniej nie znaliśmy. Poznaliśmy się właśnie w momencie, kiedy mieliśmy największe problemy. Ja zatrzymałam się na trasie, bo doskwierał mi dosyć silny ból biodra. Nie wiedziałam, co jest, bo nigdy nie miałam problemów z biodrami. Natomiast on po prostu był bardzo wzruszony i chciał ukończyć bieg, bo stwierdził, że mentalnie nie jest na to przygotowany. Ja absolutnie nie dopuszczałam takiej możliwości do zrealizowania, także mówię, głowa nie ma szans, po prostu musisz iść razem ze mną, ja będę cię wspierała mentalnie, a ty po prostu towarzysz mi, bo szybciej biec nie mogę.
Czyli zdarzały się tam takie akty właśnie wsparcia, nie ma tylko czystej rywalizacji?
Ja uważam, że tam jest bardzo mało rywalizacji. Tam przede wszystkim góruje przyjaźń i wzajemna pomoc, wzajemne wsparcie. Bez tego chyba każdemu byłoby bardzo, bardzo trudno.
I co, jemu ta głowa właśnie wysiadła, tak?
Wysiadła mu głowa, a mieliśmy możliwość poznawania się podczas tego dystansu. To było już 200 kilometrów do końca, więc mieliśmy całe 200 kilometrów do tego, żebyśmy się poznali.
Praktycznie cały bieg.
Pogadali praktycznie cały bieg. Ja ciągnęłam nogę, on po prostu ciągnął głowę. No i takich dwóch się dobrało i mieliśmy możliwość no, naprawdę spędzenia cudownych chwil, cudownego czasu, mimo tego bólu i mimo obciążenia psychicznego. Namibia była bardzo, bardzo taką wzruszającą pustynią i pokazała nam, że przyjaźń i ludzie mogą naprawdę zdziałać cuda i możemy pokonać niejedną pustynię razem.
To była twoja pierwsza pustynia z całego projektu. Powiedz mi, czy spodziewałaś się właśnie tego, jak tam byłaś?
Spodziewałam się, ja przede wszystkim byłam zakochana w Afryce, lubię tam wracać i Namibia, nie mogłam się doczekać, kiedy będę mogła wystartować na tym biegu. Namibia zaskoczyła nas temperaturą, bo było ponad 50 stopni w cieniu. Odpadali pro-runnerzy, czyli tacy biegacze naprawdę na światowych listach. Biegacze.
Chyba organizator był także zmuszony wstrzymać na chwilę zawody. Coś takiego się też odbyło, prawda?
Tak. W jednym momencie dochodzą do punktu kontrolnego, bo każdy bieg, każdy etap, każdy dzień jest podzielony na punkty kontrolne, na których sprawdzają lekarze, czy jesteśmy w stanie dalej biec. Uzupełniamy wtedy wodę, którą organizator nam dostarcza. I w pewnym momencie zatrzymali nas ze względu na bardzo wysoką temperaturę w jednym odcinku biegowym w takim kanionie, gdzie tam dochodziło do ponad 60 stopni w cieniu. No, groziło to bardzo dużymi konsekwencjami zdrowotnymi dla nas, dla zawodników. Stąd zatrzymali nas na 4 godziny w punkcie kontrolnym. To jest taki namiocik, który dawał cień. No, było chłodniej, bo było około 45 stopni, ale
czas był zablokowany,
ale potem nie przewidzieli tego, że ci wolniejsi zawodnicy, w tym przypadku ja i na przykład Arturo, będziemy wracać nocą i trasa nie była do końca oświetlona. No i wtedy były dużo, dużo, dużo przygód, które do końca życia będę pamiętała.
Na przykład?
Ale na przykład spacer z hienami. Tak? W pewnym momencie szłam sama, Artur był kawałek za mną. I usłyszałam jakieś dziwne dźwięki. Spojrzałam w lewą stronę, świecąc czołówką, bo już musieliśmy je mieć na sobie i usłyszałam tylko takie dźwięki hi, 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 hi.
Takie wydają
i te
dźwięki.
Dzikie oczy. One były w bezpiecznej odległości ode mnie, bo około tam 100 metrów, ale no to jakie emocje mną targały w tym momencie, to było coś niesamowitego. Nie podeszły, bo po prostu bały się, natomiast chyba ich bardzo zaciekawiło, co to za dziwna istota chodzi po ich terenie.
Na dwóch nogach, tak.
Więc tak, tego typu przygody były nocą zupełnie nieplanowane.
Do mety dobiegłaś, mieszcząc się chyba na styk w limicie czasowym, prawda? Ale czy wtedy nie przeszło ci przez głowę, że to wszystko to jakieś wariactwo i po co ci to w ogóle jest?
Namibia 9 minut przed ukończeniem limitu czasu, także to była potworna noc. Biegliśmy w cudzysłowie, bo tam czołgaliśmy się już tak naprawdę te 70 kilometrów. To chyba był czas 25 godzin, ten jeden bieg, ten jeden etap. Ale na mecie ogromne łzy takiego wzruszenia i takiej wdzięczności, że nie byłam tam sama, że był ze mną właśnie Arturo, którego znałam zaledwie 4 dni.
A to dziwne, że on też nie podkopywał twojej motywacji. No bo jednak osoba, która cały czas narzeka i osoba, która właśnie sama nie ma wiary
nie
w to,
do końca,
co się...
On nie do końca narzekał, on tylko mi powiedział, że ma problemy z psychiką i że nie może sobie z tym poradzić. On jest bardzo spokojny. Spokojny Arturito, więc on po prostu słuchał, co ja tam mam. A mi było zdecydowanie ładniej, wygodniej i łatwiej mówić po prostu sobie, czy śpiewać mu polskie piosenki, których w ogóle nie rozumiał. Także uzupełnialiśmy się zdecydowanie.
Czyli rzeczywiście nie miałaś takich myśli, że chciałabyś się z tego wycofać i to będzie twoja pierwsza i ostatnia pustynia?
Nie było takiej. Na Namibii nie pojawiła się ani razu taka myśl. Wiedziałam, że boli, piekielnie boli, ale mogę ciągnąć nogę, więc szłam dalej.
Jednak niejednokrotnie wspominałaś, że takim najtrudniejszym etapem był bieg w Gruzji. Tam prawdziwym wyzwaniem okazała się pogoda, warunki pogodowe właśnie.
Tak.
No właśnie, tam już nie było tyle co upałów, co wilgoć straszna.
Było strasznie mokro, bo cały czas padał deszcz albo grad. Do tego bardzo niska temperatura. To nie był mróz, ale no w momencie, kiedy jesteś przemoczony, wychłodzony, to ta temperatura jest bardzo dotkliwa. Ten bieg wyjątkowo biegłam sama. Każdy odcinek byłam sama na trasie. Jedynym wsparciem, które otrzymywałam, był Michael Murphy, wideokamerzysta, który gdzieś tam się pojawiał co jakiś czas i mocno mnie wspierał. On po prostu jako jedyny wierzył, że ja to zrobię. I to było takie mega duże wsparcie dla mnie. Zmagałam się wtedy z podwójnym zapaleniem piszczeli, które też wyniknęło z zaskoczenia. Cierpiałam potwornie, faktycznie. I nie mogłam, długo nie mogłam znaleźć po Gruzji takiego atutu, zalety tego biegu. Natomiast po jakimś czasie, w tej chwili mogę świadomie o tym powiedzieć, że Gruzja, jestem Gruzji bardzo wdzięczna, bo pokazało mi, że mój organizm, moja głowa może znieść naprawdę wiele i jestem wbrew pozorom silną kobietą.
Czyli przede wszystkim głowa tutaj też się liczyła, tak?
Nic
mimo tych fizycznych dolegliwości.
Ja uważam, że każdy ten bieg, jeżeli nie pracujesz nad swoją głową, jeżeli nie wykorzystujesz 100% na takim pozytywnym myśleniu, to nie ma szans, że ukończysz ten bieg.
Mimo tutaj perfekcyjnego przygotowania fizycznego.
Nie ma takiej możliwości. Jeżeli gdzieś tam głowa jest niewypracowana, to fizycznie nie jesteś w stanie tylko biec. Nie ma opcji w ogóle, żebyś to pokonał.
No i chyba twoja wymarzona, uznawana także za najtrudniejszą pustynię, Atakama, najbardziej sucha, wietrzna, z dużymi amplitudami temperatur. W ciągu dnia było ponad 30 stopni Celsjusza, a nocą dochodziło do minus 8.
To była masakra.
Masakra, to już brzmi masakrycznie rzeczywiście, ale takie pustynne klimaty, to fakt.
Tak, to Atakama faktycznie była dla mnie najbardziej taka ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo dużo o niej czytałam. Chciałam dotknąć tych gwiazd, które tak się reklamują mocno przy tej Atakamie, i faktycznie miało się takie wrażenie, kiedy wychodziło się z tego namiotu, żeby się załatwić w nocy, to te gwiazdy, miałam wrażenie, że faktycznie są na wyciągnięcie ręki, było ich całe mnóstwo. Natomiast ta mroźna temperatura szybko nas wytrzeźwiała z tego marzycielskiego tonu. I wracaliśmy szybko.
Ale spaliście też na pustyni? Tak,
wszystkie te trzy wyścigi przed Antarktydą spaliśmy pod takimi płachtami lub namiotami prowizorycznymi. To był warunek taki od organizatora. Oni nam dawali namiot i wodę. Więc na tym takie wsparcie mieliśmy od organizatorów. To było jedyne, co mogliśmy otrzymać od organizatora.
No i właśnie na Atakamie zmagałaś się też z burzą piaskową, tak?
Atakama w ogóle była magicznym testem dla mnie, bo zaczęło się wszystko od tego, że dobę przed z ciekawości zrobiłam sobie test covidowy, w razie, żeby na lotnisku nie mieć z tym problemów. Okazało się, że jestem pozytywna, mimo braku objawów. Więc od tego się zaczęła konkretna przygoda, bo nie mogłam sobie pozwolić na późniejszy lot ze względu na dzień startu. Na Atakamę musieliśmy poświęcić 2 dni, żeby dolecieć tam. Więc stres, jaki mi tam towarzyszył, ryzyko, które poniosłam na lotnisku, było na wysoką skalę, ale wszystko się potoczyło prawidłowo, pozytywnie, bo każde kolejne testy, jakie wykonywałam, były negatywne, więc po prostu błąd testu mógł zakończyć mój cały projekt. Atakama, Szereg po prostu pechów, można tak to nazwać.
Ale zakończony sukcesem.
Zakończony sukcesem. Bez kontuzji, szczęśliwa, wdzięczna jak najbardziej.
I bliższa celu, prawda?
I bliższa celu. Po każdej pustyni odliczam na filmie, że to już pierwsze, to już drugie, to już trzecie, że już tylko jedna została. No i mam to.
Wybiegana mama Julita Ilczyszyn jest dziś moim gościem.
Czas zuchwałych.
Julita Ilczyszyn, 7 miesięcy ukończyła pustynny szlam. Bieg przez pustynię kojarzy się głównie z piachem, ale to nie wszystko. To także bieg po potężnych piaskowych wydmach, po dnach wyschniętych jezior. Tereny są usłane bardzo często ostrymi kamieniami, po koryto rzeki, gdzie woda ma, od 3 do 4 stopni Celsjusza. To nie tylko piach, krótko mówiąc.
To nie tylko piach i dowodem tego są przepiękne zdjęcia przyjaciela Tiago, któremu jestem bardzo wdzięczna i zawsze po każdym biegu mu dziękuję, bo generalnie każdy ten bieg, ja widzę tylko swoje stopy, swoje buty, żeby nie skręcić kostki, czy nie nabawić się jakiejś tam konkretnej kontuzji, która wykluczy mnie ze startu. Więc wszyscy zawodnicy raczej skupiamy się na tym, jak stawiamy stopy i jakie jest podłoże. Ale faktycznie każdy dzień organizator o tyle fajnie ustala trasę, że każdy dzień jest zupełnie inny. oprócz tej pogody, która nas zaskakuje, to teren, po którym biegamy, jest bardzo różnorodny, bo tak jak wspomniałaś, i pustynne wydmy, które naprawdę wyglądają pięknie przez pierwsze 5-10 minut, a potem się zaczyna...
No nie trzeba się wspinać narzekanie. Już po prostu, tak?
No, tak.
No bo to już...
Są takie...
Jeden krok do przodu i dwa do tyłu.
Była taka wydma na Atakamie, która no po prostu wchodziliśmy, a mieliśmy wrażenie, że albo się cofamy, albo stoimy w miejscu. No to było niesamowite. Natomiast jak już doszliśmy na ten szczyt tej wydmy i zaczął się zbieg z tej wydmy, to
zabawa.
Momentalnie zapominaliśmy o tym, co się działo przez tam 3 godziny wcześniej. Zbieg trwał jakieś 5 minut, ale naprawdę to było warto się wspinać.
No właśnie, pytanie, czy bolało, jest źle zadanym. Prawidłowo to jak bardzo bolało. Tak w jednym ze swoich wystąpień powiedział Marek Wikiera, który w 2014 ukończył pustynnego właśnie szlema. Jak to u ciebie wyglądało? Czy rzeczywiście był ten ból, który ci towarzyszył non-stop?
Namibia i Gruzja to były dwa wyścigi, z którymi zmierzyłam się z okropnym bólem faktycznie, bo nie wiedziałam na jakiej zasadzie, jak długo jeszcze będę mogła sobie pozwolić i czy ten ból jest już takim krytycznym momentem, kiedy powinnam przerwać, bo może się to bardzo źle skończyć, czy jeszcze jestem w stanie jednak biec. No i okazało się, że przekraczałam tę sobie granicę powolutku, ale z rozsądkiem, co upewniło mnie po biegu z moim chirurgiem, który operował mi kolano rok przed Namibią, że było wszystko bezpiecznie, że mogłam iść z tym bólem, więc upewniłam się, że ten rozsądek w głowie mam i ten ból potrafię ocenić, określić. On był do wytrzymania, ale był bardzo, bardzo trudny.
Obtarcia, skaleczenia, pęcherze to jest taka wasza norma, tak? Podczas takich długodystansowych biegów.
No na pustyniach na pewno, bo nie wiem jak mają się biegi uliczne, ultra. Podejrzewam, że jakieś pęcherze na pewno też. Natomiast tutaj no cały czas ten but albo jest zamoczony w wodzie, więc jest przemoczony, albo piasek się dostaje, więc te pęcherze są momentalnie na naszych stopach. I faktycznie kwestia szybkiej interwencji, szybkiego zapobiegania tym infekcjom, które mogą się wdać, to jest taki klucz chyba do tego, żeby ukończyć ten bieg.
Mm-hmm. A co jest najtrudniejsze podczas biegów właśnie pustynnych? To jest ta temperatura, czy
właśnie ten każda pustynia ma inny charakter, więc ciężko mi jest tutaj wytypować jakiś jeden najtrudniejszy moment. No, zdecydowanie u mnie ten ból, który się pojawiał.
Ale to był ból z kontuzji, prawda?
Ból z kontuzji. Natomiast no ja tam jechałam, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć te warunki pogodowe, czy one są naprawdę tak straszne.
Czy osoba, która sobie biega, nie wiem, wokół bloku, czy nie wiem, wychodzi sobie na takie zwykłe rekreacyjne bieganie, byłaby w stanie pokonać taką trasę?
No to taka ja. To taka ja, słuchajcie. No, no. To, oprócz tego, że jestem nauczycielem wychowania fizycznego i ćwiczę z tymi dzieciakami, no to ja nie robię jakichś wielkich kilometraży w tygodniu, bo zwykle po prostu nie mam na to czasu. Mam dzieci, mam inne obowiązki i to nie jest tak, że mam pełną dowolność, kiedy robię trening i mam na to możliwości. No nie, jestem zwykłym człowiekiem, który po prostu lubi sobie pobiegać i lubi wyzwania.
Ale słuchaj,
lubi
to jest 250 kilometrów w ciągu 6 dni, czyli to jest tak, jakbyśmy mieli codziennie przez parę dni przebiec maraton.
Tak. Przebiec lub przetruchtać lub przejść.
Zdajesz sobie sprawę, że tak normalna taka ja to bym musiała przygotowywać się przez, nie wiem, rok, 2 lata do takiego maratonu.
Powiem szczerze, że to jest tylko chyba takie nasze mówienie. No, kwestia, czy uwierzymy w siebie. Tam naprawdę było sporo zawodników. To jest taka moja druga rodzina, o której też mogłabym opowiadać i opowiadać, ale tam tylko nieliczni faktycznie trenują to bieganie systematycznie. Pozostali są tak zajęci pracą, że to jest ich taka ucieczka od tej codzienności, szukają resetu i dla nich to był cel. Więc mają silną głowę, albo chcieli wzmocnić tą swoją głowę. Każdy miał tam coś innego do powiedzenia i każdy miał jakby inną motywację do tego. I dla mnie, ja uważam, na przykładzie mojego kolegi z Japonii, który ma 76 lat, drodzy państwo, i on zaliczył 3 pustynie w różnych latach.
Na Antarktydzie też.
Ale na Antarktydzie zaliczył ten bieg. Chociaż płakał, chociaż cierpiał, ale potem cierpiał, czy płakał ze szczęścia tak naprawdę. Także wszystko. Wszystko możemy, tylko wystarczy sobie to ułożyć w głowie i pokazać, że możesz.
Poza tym, że jesteś zapaloną biegaczką, to także jesteś właśnie nietypową dosyć nauczycielką WF-u podczas rozpędzającej się pandemii. Poprowadziłaś wyjątkową imprezę, rekord świata w WF-ie online. I wiem też, że ten bieg na Antarktydzie właśnie dedykowałaś swojej młodzieży, tak?
Zgadza się. To jest też mega fajne, bo tak wszystko spontanicznie się nam zawsze układa. Zawsze każdy bieg dedykuje komuś. I ten ostatni bieg chciałam pobiec dla młodzieży, a zaprzyjaźniłam się z Fundacją Marka Kamińskiego. No i wpadłam na ten pomysł, że okej, zróbmy to dla młodzieży. Także żeby wesprzeć ich kondycję psychiczną, poparłam projekt Marka Kamińskiego, Life Plan Academy. I tak to się zaczęło. A rekord WF online, super inicjatywa wrocławskich przyjaciół, z którą wpadliśmy na ten pomysł, zorganizowaliśmy to, cały świat się połączył online. To było 30 minut świetnej zabawy. Mój angielski nie za bardzo jeszcze super komunikatywny i na wysokim poziomie, ale wszyscy się bawiliśmy świetnie.
Ale mowa ciała jest.
Mowa ciała wystarczyła tutaj, tak, żeby się porozumieć ze wszystkimi.
No właśnie, taka ważna sprawa, to każdy z twoich biegów dedykujesz komuś potrzebującemu, prawda? Akurat wsparcia jakiegokolwiek.
Tak, te osoby zawsze mnie wspierały, zawsze wierzyły, że jestem w stanie zrobić wiele rzeczy i chciałam im za to wszystko właśnie bardzo podziękować i odwdzięczyć się. I tutaj na Namibię pobiegłam dla Anety, która wzmaga się po raz kolejny z nowotworem. Gruzję pobiegłam dla Basi Bagoro, córki Emilki, która zajmuje się Basią przez całe życie, także ma naprawdę trudną pustynię do pokonania. Trzeci bieg pobiegłam dla Justyny i dla jej syna Bruna, którzy też walczą z codziennym bólem. No i tak jak wspomniałam wcześniej, Antarktydę dla Fundacji Marka Kamińskiego i młodzieży z całej Polski.
Takie pytanie, chyba twoje dzieci nie migają się od zajęć z WF-u, coś tak się domyślam.
Nie migają
się. Przy takiej nauczycielce to chyba niemożliwe.
Nie migają się, poznają dopiero ten świat, nie ukrywam, ale do biegania ich nie ciągnie, dam im jeszcze troszeczkę czasu. Na tę chwilę są absolutnie zafascynowane pływaniem. Tata jest trenerem pływania, więc tam pod skrzydłami taty poszerzają swoje umiejętności i tutaj mocno trzymam kciuki za nich.
Ale z czego to może wynikać właśnie, że ten WF w dzisiejszych czasach jest tak traktowany jako coś koniecznego, zło konieczne?
Faktycznie, ja jestem nauczycielem od 16 lat i ten WF się bardzo zmienia z roku na rok i widzę, jak dzieciom się po prostu nie chce, nie widzą jakby sensu ruszania się. Natomiast w mojej pracy znalazłam jakby sposób na to, że daję im wybór, niech nie muszą biegać. Jak ja uwielbiam, tak oni nie muszą. Wybierają sobie konkurencję, dyscyplinę, którą chcą ćwiczyć lub tworzą coś zupełnie nowego. Ludzie, kochani, oni wymyślają takie niesamowite zabawy, tak niesamowite rzeczy, że ja w zasadzie jestem tylko takim duchem na tej lekcji, żeby się im nic nie stało, a oni po prostu tworzą. I dałam im tę wolną rękę i nie mam problemu ze zwolnieniami lekarskimi, nie mam problemu z namawianiem do jakiego ruchu. Zdążają na autobus, potrafią gdzieś tam dobiec, są zdrowi. Mhm. Dla mnie największa satysfakcja.
Często powtarzasz, że każdy ma swoje cztery pustynie, które może przebiec. Co rozumiesz przez te słowa?
Każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje wyzwania i często nie wiemy, co z nimi zrobić i jak sobie z nimi poradzić. Zasiadamy w fotelu i najczęściej po prostu użalamy się nad sobą albo szukamy błędnie gdzieś tam rozwiązania. Ja tę pustynię traktowałam jako moje wyzwanie, jako taka próba poradzenia sobie z życiowymi problemami.
Które też miałaś.
Które miałam. Miałam ich sporo, nadal je mam, ale przez to, że udało mi się pokonać dosłownie te pustynie, znajduję rozwiązanie i jestem silniejsza, odporniejsza bardziej na codzienne problemy, które stawia nam życie. I tak naprawdę chyba każdy z nas, jeżeli nie sam, to zawsze znajdzie oparcie, wsparcie u osoby, która jest tuż obok. tak naprawdę nie musimy daleko szukać. Wierzcie mi, że ja sama tych pustyń nie pokonałam. Jest całe mnóstwo znajomych, rodzina, przyjaciół, która po prostu podniosła rękę i mówi: słuchaj, zrobię to, pomożemy ci, zrobimy to razem. I ja w to uwierzyłam, no i mamy to. Nie zrobiłam tego sama. Zrobiliśmy to wszyscy razem.
Ale coś jeszcze przed tobą. Kolejny plan Grand Slam Plus w czerwcu. Zamierzasz, powiedz, przez pustynię Gobi, czego nie udało się dokonać jeszcze żadnej chyba Europejce, czyli 5 pustyń w ciągu jednego roku. To jest już, tak. To jest twój plan, tak?
Gobi zahaczy właśnie już o ten 12 miesiąc, więc to się nam uda. No, śmieszna sytuacja, bo wygrałam winogrono takie symboliczne, a to dało mi wejście na darmowy wybraną pustynię i będzie to Gobi.
Julita Ilczyszyn, pierwsza Polka, która ukończyła Four Deserts Grand Slam. Dziękuję za rozmowę i jeszcze krótkie przypomnienie. Wszystkie odcinki Czasu Zuchwałych są także dostępne na Spotify i innych platformach z podcastami oraz oczywiście na stronie internetowej Radia Lublin. Bardzo dziękuję ci, Julito, za rozmowę i życzę powodzenia.
To była ogromna przyjemność. Ślicznie dziękuję.
Bogusław Wichrowski, Agata Zalewska, dziękujemy i zapraszamy za tydzień w sobotę z biurka po godzinie 13.